Wydarzenia, które miały miejsce w Jerozolimie podczas inwazji wojsk Senachryba, miały tak wielkie znaczenie, że czytamy o nich w Biblii trzykrotnie. W Księgach Królewskich, w Księgach Kronik i w Księdze Izajasza. Za każdym razem poznajemy nowe szczegóły odnośnie wypełniania się wypowiedzianych przez Izajasza proroctw i w ogóle Bożego działania w tamtym czasie. Prorok Izajasz zapowiedział, że Bóg ochroni Jerozolimę przed potęgą asyryjską. I tak się stało. Przypomnijmy słowa proroctwa Izajasza. Ponieważ cię złość ponosi przeciw mnie i twa zuchwałość doszła moich uszu, przeto ci w nozdrza założę me kolce i wędzidło moje na wargi, by zmusić cię do odwrotu drogą, którą przybyłeś. Te słowa Izajasz w imieniu Pana skierował w stronę króla Senachryba, a potem prorok zwrócił się do króla Judy, Ezechiasza. To niechaj ci za znak posłuży. W tym roku żywcie się ziarnem pozostawionym po zbiorze. Na przyszły zaś rok tym, co samo obrodzi, ale na trzeci rok siejcie i zbierajcie, zakładajcie winnice i spożywajcie z nich owoce. Znakiem wierności Pana ma być dla Ezechiasza to, że mimo iż Izraelici nie mogli uprawiać ziemi z powodu najazdu Asyryjczyków przez kilka lat, w królestwie Judy nie zabraknie pożywienia. I tak się stanie. Wojska asyryjskie nie będą w stanie zagłodzić Izraelitów. 10 północnych plemion izraelskich zostało wziętych do asyryjskiej niewoli, ale pozostałe w Judzie 2 pokolenia południowe ocaleją. Reszta ocalałych z domu Judy ponownie zapuści w głąb korzenie i w górze wyda owoce, albowiem z Jeruzalem wyjdzie reszta i z góry Syjonu garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wejdzie on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały. Nie nastawi przeciw niemu tarczy, ani nie usypie wału. Drogą tą samą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie. Wyrocznia Pana. Otoczę opieką to miasto i ocalę je przez wzgląd na mnie i na sługę mego Dawida. Izajasz wypowiada tu w imieniu Pana bardzo śmiałe słowa. Zapowiada, że nawet jedna strzała nie zostanie wpuszczona w stronę Jerozolimy. Gdy pomyślimy o 200-tysięcznej armii zbliżającej się do Jerozolimy i o tym, że każdy z żołnierzy asyryjskich ma łuk i strzały i że do tej pory żadne z licznych miast ani państw nie zdołało się tej potężnej armii oprzeć, to zapewnienie Izajasza, że ani jedna strzała asyryjska nie przeleci za mury Jerozolimy, wydaje się rzeczą nieprawdopodobną. A jednak stanie się tak, jak zapowiedział Izajasz. Dlatego, że jest Bożym prorokiem. Przekazuje słowo żywego Pana. Ludzie żyjący w czasach Izajasza zapewne z niedowierzaniem przyjmowali jego słowa dotyczące armii asyryjskiej. Ale pomyślmy, z jakim zdumieniem musieli reagować na jego słowa o tym, że panna, dziewica pocznie i porodzi syna. My wiemy dzisiaj z perspektywy tysięcy lat, że to proroctwo wypełniło się 700 lat po wypowiedzeniu go przez Izajasza, wtedy, gdy na świat przyszedł Jezus Chrystus. Nikt ze współczesnych Izajaszowi ludzi nie miał więc szans, by doczekać wypełnienia się tej dotyczącej Mesjasza proroczej zapowiedzi. Ale mieszkańcy Jerozolimy przekonali się, że Izajasz jest prawdziwym prorokiem Pana już następnego dnia. Tejże samej nocy wyszedł anioł pański i pobił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy. I oto rano, gdy trzeba było wstawać, wszyscy oni byli martwi. Senacheryb więc, król Asyrii, zwinął obóz i odszedł. Wrócił się i pozostał w Niniwie. Izajasz zapowiedział, że Senacheryb odejdzie tą samą drogą, którą przyszedł. I rzeczywiście przyszedł z Niniwy i do Niniwy odszedł. Bóg ocalił Jerozolimę. Zgodnie ze słowami, otoczę opieką miasto i ocalę je przez wzgląd na mnie i na sługę mego Dawida. Bóg ochronił Jerozolimę ze względu na siebie, na swoje imię. Okazał się wiernym względem swego ludu. uczynił to również ze względu na Dawida. Dawid kochał Jerozolimę, a Bóg kochał Dawida. Wiele lat później wielki syn Dawida, narodzony z dziewicy, Jezus Chrystus, przyszedł na świat, by zbawić całą ludzkość. Król asyryjski Senacheryb wycofał się spod Jerozolimy, gdy anioł pański pobił w jego obozie 185 tysięcy ludzi. Udał się do Niniwy, gdzie dopełniła się reszta proroctwa Izajasza. W końcowym wierszu 37 rozdziału Księgi Izajasza czytamy: A zdarzyło się, że gdy się on modlił w świątyni Nisroka, swego bożka, synowie jego, Adramelek i Sereser, zabili go mieczem, a sami zbiegli do kraju Ararat. Syn jego, Asarhadon, został w jego miejsce królem. Senacheryb został zabity przez swoich własnych synów. Proroctwo Izajasza dotyczące króla Asyrii wypełniło się w sposób dosłowny. I tak kończy się opowieść 37 rozdziału Księgi Izajasza. Rozdział następny, 38, na powrót przenosi nas do Jerozolimy. Dowiadujemy się o niespodziewanej chorobie króla Ezechiasza. Ezechiasz, zwany też Hiskiaszem, był, jak pamiętamy, bardzo dobrym, prawym i bogobojnym królem. Biblia pisze o nim, że od czasu Dawida ani przed nim, ani po nim nie było króla tak dobrego jak on. Teraz ten właśnie król zachorował. Czytamy od początku 38 rozdziału. W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: Tak mówi Pan, rozporządź domem twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył. Choroba Ezechiasza była śmiertelna. Prorok Izajasz przekazał królowi słowa Pana: Rozporządź swoim domem, bo umrzesz. Bardzo trudno musiało być Izajaszowi przyjść do Ezechiasza i oznajmić mu, że wkrótce nie będzie już żył. Izajasz przyniósł królowi wyrok śmierci. W Biblii czytamy: Postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nikt z nas nie zna dnia swojej śmierci. Ta data jest znana jedynie Bogu. Gdyby każdy z nas znał datę swojej śmierci, czy zmieniłoby to nasz sposób życia? Nawet wielu chrześcijan mówi: Śmierć jest tak odległa, po co o niej myśleć teraz? Ale nigdy nie wiemy, czy dzień naszej śmierci jest odległy. Czy nie okaże się jutro, że jesteśmy chorzy na raka? Albo czy w przyszłym tygodniu nie zostaniemy potrąceni przez pijanego kierowcę? Pewien młody człowiek został poinformowany przez lekarza, że ma bardzo poważne przerzuty nowotworowe i że dni jego są policzone. Napisał wtedy list do swoich przyjaciół, w którym znalazły się między innymi takie słowa: Jedną rzecz odkryłem w ostatnich dniach. Gdy człowiek dowiaduje się o swojej bliskiej śmierci, zaczyna z właściwego dystansu patrzeć na sprawy materialne. Mój samochód, sprzęt do wędkowania, kwiaty w ogrodzie. To wszystko, co było dla mnie jeszcze kilka dni temu bardzo cenne i ważne, teraz zupełnie straciło znaczenie. Mając w pamięci tę wypowiedź, spójrzmy na reakcję Ezechiasza. Czytamy: Ezechiasz wtedy odwrócił się do ściany i modlił się do Pana, a mówił tak: Ach, Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem to, co miłe oczom Twoim. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Ezechiasz odwrócił się twarzą do ściany, płakał i modlił się. Myślę, że można zrozumieć taką postawę Ezechiasza. Dzisiaj wielu ludzi, w tym i chrześcijan, reaguje podobnie, gdy dowiadują się, że zachorowali na nieuleczalną chorobę. Ezechiasz chciał jeszcze żyć i służyć Bogu. Jego słowa, wypowiedziane w modlitwie, były prawdą. Rzeczywiście postępował wobec Boga wiernie, przylgnął do Niego całym sercem, czynił to, co jest dobre w Bożych oczach. Tak świadczy o nim sama Biblia. Myślę, że bardzo rzadko można powiedzieć podobne słowa o jakimkolwiek człowieku, a tym bardziej o królu, o przywódcy narodu. Ezechiasz był prawy, był pokorny i szczery. I na modlitwę takiego człowieka Bóg odpowiada w niezwykły sposób. Przypominają mi się dwie wypowiedzi Nowego Testamentu. Jakub w swoim liście apostolskim wyznaje: Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A w Ewangelii Jana znajdujemy wypowiedź Jezusa. Jeśli będziecie trwać ze mną w społeczności, wierni moim słowom, spełni się wam wszystko, co poprosicie. Bóg odpowiada na modlitwę króla Ezechiasza poprzez proroka Izajasza. Czytamy: wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści. Idź, by oznajmić Ezechiaszowi. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię. Za 3 dni pójdziesz do świątyni pańskiej. Oto dodam do twego życia 15 lat. Bóg zapewnił Ezechiasza, że słyszał jego modlitwę, że widział jego łzy. Możemy być pewni, że Bóg widzi także nasze łzy i słyszy, gdy do niego wołamy. Bóg odpowiedział Ezechiaszowi: oto uzdrawiam cię. 3 dnia pójdziesz do świątyni pańskiej. Dodam do twego życia 15 lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem. Bóg jest cudownym Bogiem. Daje więcej niż to, o co go prosimy. Bóg nie tylko przedłużył życie Ezechiasza o 15 lat, ale ponadto zapewnił go, że przez cały ten czas może czuć się jako król bezpiecznie, bo Bóg będzie strzegł Jerozolimy i nie dopuści, by król asyryjski podbił królestwo Judy i jego stolicę. Dalej czytamy: powiedział też Izajasz: weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a zdrów będzie. Bóg uzdrowił Ezechiasza w sposób ponadnaturalny, ale jednocześnie widzimy proroka Izajasza kładącego na chore miejsce placek figowy. Pozostaje to w zgodzie z zaleceniem z listu Jakuba. Choruje kto między wami? Namaśćcie go olejkiem i módlcie się o jego uzdrowienie. Widzimy tu 2 elementy. Naturalny, olejek był wtedy stosowany jako lekarstwo, oraz element ponadnaturalny. Olejek był też symbolem Ducha Świętego. A najistotniejszą w tym wszystkim była modlitwa. Ezechiasz został uzdrowiony w odpowiedzi na żarliwą modlitwę. Z drugiej strony Izajasz położył na chore miejsce ciała Ezechiasza placek figowy. Chore miejsce mogło być wrzodem, guzem albo czyrakiem. Już w starożytności znano lecznicze właściwości figi. Przede wszystkim przyspiesza ona dojrzewanie wrzodów. Bóg uzdrowił Ezechiasza zarówno w wyniku działań naturalnych, jak i ponadnaturalnych. Przenosząc to na nasze współczesne czasy, możemy stwierdzić, że powinniśmy zarówno korzystać z pomocy lekarzy, jak i z pomocy bliskich nam chrześcijan, którzy wspólnie z nami modlić się będą o nasze uzdrowienie. W pamięci utkwiła mi wypowiedź znanego pisarza i apologety chrześcijańskiego C.S. Lewisa. Napisał on w swoim eseju na temat cudów: uzdrawiającym jest zawsze Bóg. Rola lekarza polega na stymulowaniu naturalnych funkcji organizmu albo na usuwaniu przeszkód. Siła uzdrowieńcza nie znajduje się w lekarstwie, ale w ciele pacjenta. Możemy powiedzieć, że każda rana leczy się sama. Nie sprawia tego opatrunek, który jedynie ranę ochrania, ale siły wewnętrzne organizmu, które dał nam Stwórca. I zawsze On jest tak naprawdę sprawcą uzdrowienia. Wszyscy, którzy zostają wyleczeni, są wyleczeni przez Niego, uzdrowiciela od wewnątrz. Oto dlaczego powinniśmy modlić się zarówno o mądrość dla lekarzy, jak i nade wszystko wołać do żywego Boga, naszego Stwórcy i Pana, prosząc o uzdrowienie. Dalej czytamy: Ezechiasz zaś rzekł: jaki znak upewni mnie, że wejdę do świątyni pańskiej? Ezechiasz prosi o znak, potwierdzający, że jego życie zostanie przedłużone o 15 lat. I Bóg daje mu taki znak. Nie zawsze tak się dzieje. Czasem Bóg decyduje inaczej. I nie do końca wiemy, dlaczego tak jest. Apostoł Piotr i Paweł zostali w ponadnaturalny sposób uwolnieni z więzienia. Ale Jan Chrzciciel czy apostoł Jakub byli straceni. Ten sam apostoł Paweł, który w imieniu Jezusa uzdrowił wielu ludzi, sam nie uzyskał od Pana obietnicy uzdrowienia. I do końca życia cierpiał z powodu uciążliwej choroby. Nie wiemy, dlaczego jedni ludzie zostają męczennikami, a inni są uzdrawiani, wskrzeszani lub zabrani przez Boga bezpośrednio do nieba, tak jak Henoch czy Eliasz. Wszystkie te niezrozumiałe dla nas dzisiaj losy pojedynczych ludzi mają swoje miejsce w Bożym planie. I tylko Bóg zna czas trwania życia każdego z nas. Królowi Hiskiaszowi Bóg przedłużył życie o 15 lat i dał mu niezwykły znak na potwierdzenie tego faktu. Niech ci będzie ten znak od Pana, że spełni on tę rzecz, którą przyrzekł, rzekł Izajasz. Oto ja cofnę cień wskazówki zegarowej o 10 stopni, po których słońce już zeszło na słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni, po których już zeszło. Czy jest to możliwe? W świetle odkryć współczesnej nauki? Tak. Zacytuję tu opinię profesora Schaffsa. Opisując zjawisko fizyczne zwane przez niego efektem koncentracji stref, kiedy wykształcają się warstwy mające inną gęstość i inny współczynnik załamania światła, aniżeli otoczenie, wtedy światło w tych warstwach zostaje załamane, jak w zakrzywionych ośrodkach. Przy doświadczeniach laboratoryjnych takie zjawisko może utrzymać się przez całe godziny, a nawet dnie. Fizyka współczesna potwierdza możliwość cofnięcia się cienia wskazówek zegara słonecznego. Jeśli fizycy współcześni mogą odtworzyć w laboratoriach podobny efekt, to o ile bardziej żywy Bóg, Stwórca Wszechświata. Wielu wierzących Biblii chrześcijan może potwierdzić, że w życiu dzieci Bożych mają miejsce niepojęte cuda, które często dają się wyjaśnić z biegiem naturalnych okoliczności. Ale to, że często różne przyczyny fizyczne wywołują cud w naszym życiu, jest wynikiem zrządzenia i kierownictwa żywego Boga. Ezechiasz był prawym i bogobojnym królem, ale nie był królem doskonałym. Kolejny 39 rozdział Księgi Izajasza opisuje jego poważny błąd. Czytamy od wiersza pierwszego. W owym czasie Merodach Baladan, syn Baladana, króla babilońskiego, wysłał listy i dary do Ezechiasza, bo dowiedział się, że był chory i wyzdrowiał. Ezechiasz był rad posłom i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, wonności i cenną oliwę, całą też swoją zbrojownię oraz wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było rzeczy, której by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i we wszystkich swoich włościach. Ezechiasz pokazał wysłannikom króla babilońskiego wszystkie skarby, które zgromadził w świątyni i w pałacu królewskim. Można nazwać to po prostu głupotą, takie bezinteresowne proszenie się o napad rabunkowy. Wydaje się, że głównym powodem tak naiwnego postępku była próżność Ezechiasza. Otrzymał od króla Babilonu list z gratulacjami i dar z okazji powrotu do zdrowia i to tak go ujęło, że pokazał wysłannikom babilońskim wszystko, co miał do pokazania. Wówczas prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zagadnął go: co mówili ci mędrcy i skąd przybyli do ciebie? Ezechiasz odrzekł: z dalekiego kraju przybyli do mnie, z Babilonu. Zapytał znów: co widzieli w twoim pałacu? Odpowiedział Ezechiasz: widzieli wszystko, cokolwiek jest w moim pałacu. Nie było rzeczy w moich składach, której bym im nie pokazał. Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza: posłuchaj słowa Pana zastępów. Oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w twoim pałacu i co nagromadzili twoi przodkowie aż do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi Pan. Wysłannicy króla babilońskiego zrobili sobie dokładny spis inwentarza świątyni i pałacu w Jerozolimie i zabrali te cenne wiadomości do Babilonu. W odpowiednim czasie, jak zapowiedział to Izajasz, przyszli, by zabrać złoto i wszystkie kosztowności. Naiwność i próżność Ezechiasza doprowadziły do ruiny Jerozolimę i całe królestwo Judy. Prorok zapowiedział jeszcze jedną rzecz. Czytamy, jak Izajasz oznajmia królowi: a z synów twoich, którzy będą pochodzić od ciebie, z tych, którym dasz życie, wybierze się dworzan do pałacu króla babilońskiego. Ezechiasz rzekł do Izajasza: pomyślne jest słowo pańskie, któreś wygłosił. Myślał bowiem: będzie spokój i bezpieczeństwo przynajmniej za mego życia. To zdumiewające. Gdy prorok zapowiada, że jego synowie będą sługami króla babilońskiego, Ezechiasz mówi: to dobrze, skoro dopiero moi synowie dostaną się do niewoli. Znaczy to, że ja będę miał spokój przynajmniej za mojego życia. Król myśli bardzo egoistycznie. Co się stało z tym człowiekiem? Czy stał się pyszny i próżny? Niestety tak. Potwierdzają to słowa drugiej księgi Kronik. Czytamy tam, gdy Ezechiasz rozchorował się śmiertelnie, modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał cudowny znak. Jednak Ezechiasz nie odwdzięczył się za wyświadczone dobrodziejstwo, ponieważ jego serce uniosło się pychą. Dlatego zapłonął gniew Boży nad nim, nad Jerozolimą i Judą. Możemy zadać sobie pytanie, czy nie lepiej by było, gdyby Ezechiasz umarł 15 lat wcześniej, tak jak pierwotnie zamierzył to Bóg? Nie popełniłby wtedy błędów, które z powodu wzbicia się w pychę popełnił w ostatnim okresie życia, właśnie w ciągu owych 15 dodatkowych lat. Musimy być wrażliwi na głos Boga. Musimy starać się odczytywać raczej Jego wolę, niż forsować swoją, wymuszając na Bogu to, co nam wydaje się z naszego punktu widzenia lepsze. Bądźmy posłuszni. Przylgnijmy do Pana całym sercem. Pokochajmy Go i pozwólmy Mu się prowadzić.